Witam Was. Niestety dzisiaj ze spóźnieniem, no, jesteśmy tylko ludźmi i niekiedy zdarzają się różne nam wpadki. Dzisiaj właśnie taka miała miejsce. Mam nadzieję, że nie zrezygnowaliście z oczekiwania i jesteście z nami. Także witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i przepraszam za spóźnienie. Zwykle zaczynamy od głosów od Was, zachęty. Mam nadzieję, że nie ma tam litanii, jak to się tam spóźniacie i tak dalej.
Widzowie są cierpliwi. Mamy głos jeszcze tak z wczoraj. Ania Klęskę Jargiło. Dziękuję mojemu mężowi, że zaraził mnie oglądaniem Idź pod prąd. Jesteście super. Bóg jest wielki.
Amen. Cieszymy się, że rzeczywiście to przybrało taką formułę takich trochę rodzinnych programów, a na pewno jeśli chodzi o Dorotę. Wiem, że to jest nowy projekt, także jeśli byście chcieli nie tylko żonę czy męża do słuchania nas zachęcić, ale także swoje dzieci, to myślę, to jest mniej więcej target tak 5-12, tak?
I od 20.
O 20, przepraszam, o 20 co drugi dzień na ramówce idzpodprad.fm, tam można sobie to znaleźć. Słyszałem rodziców, którzy, bo przed chwilą rozmawiałem z rodzicami, to bardzo dobre recenzje pierwszych programów dają. Czy jeszcze?
Jest też głos, że dobrze, że się spóźniliśmy, bo dzięki temu Rafał zdążył. I jeszcze Izadora, witam wszystkich. Dzięki Bogu mogę normalnie funkcjonować. Życzę wszystkim radowania się w naszym Panu Jezusie Chrystusie.
Amen. No tak to zostało pomyślane, żeby w tych ciężkich dla Polaków dniach no, przenosić się troszeczkę w inną rzeczywistość, w rzeczywistość, którą widzi Bóg. Bo my widzimy zwykle rzeczywistość bardzo, bardzo tak, jakby to powiedzieć, płasko, czy tylko z poziomu takich okoliczności, naszych możliwości. I wtedy dopada nas strach. A kiedy spojrzymy na świat z perspektywy Boga, ale przede wszystkim, kiedy uświadomimy sobie, że Bóg jest dobry, że Bóg nas kocha, że Bóg naprawdę wiele zrobił, żeby udowodnić nam swoją miłość. Stworzył piękny świat dla nas. Przecież tu wszystko w tym świecie, jak popatrzymy, to jest antropocentryczne, to się tak nazywa naukowo, nie? Czyli że świat widać, że jest zaprojektowany pod człowieka. Wszystko w nim jest. I leki są, i odpowiednie witaminy, suplementy, i jedzenie odpowiednie dla każdego i pod różnymi szerokościami geograficznymi. Ci, którzy mają szczególne potrzeby piękna, no to chyba no, cudowniejszych widoków, jakie daje właśnie przyroda, szczególnie przy różnych typach oświetlenia przecież, czy o świcie, czy o zachodzie, no to nie ma nic piękniejszego. Czyli zobaczcie, i takich rzeczy, woda, nie? To jest też dowód właśnie działania Boga, który podtrzymuje życie. Można by jeszcze tego mnożyć, atmosfera, tlen, no naprawdę, kiedy się w to zagłębić, to z pozycji naukowca nawet, czy z pozycji artysty, można zawsze powiedzieć, Boże, jak Tyś to cudownie i pięknie stworzył. Ale przecież to jeszcze nie jest najwyższy dowód, bo Bóg daje dowód swej miłości ku nam właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy zbuntowani wobec Boga, to Chrystus umierał za nas 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, kiedy nas albo nie było, albo cała ludzkość była w stanie buntu wobec Niego. Dlatego w liście do Rzymian tak przedstawiony jest dowód, najwyższy dowód Bożej miłości, że Bóg swego Syna posłał, aby zapłacił karę za nasze grzechy. Jeśli człowiek w ten sposób zacznie patrzeć na świat, no to te okoliczności od razu stają się mniejsze, Bóg staje się większy, no i nasza radość i spokój zaczyna mieć prawdziwą podstawę. Nie tylko takie, wiecie, a będzie dobrze, nie martw się, tam ktoś ci pomoże albo nie pomoże, tam się zmieni okoliczność. Nie. Jestem pewien, bo mój Bóg to obiecał, a On nigdy nie łamie swojego słowa. Jego ręka nigdy nie jest za krótka. On nie zasypia, ani nie jest za słaby. Myślę, że dobry czas na modlitwę. Dziękujemy Ci, nasz kochany Ojcze, że rzeczywiście możemy Cię znać, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką przygotowałeś dla nas, możliwość obcowania z Tobą. To przygotowałeś już w raju dla Adama i Ewy, ale po grzechu też przygotowałeś to dla każdego z nas, posyłając Jezusa, żeby za nas umarł. I znowu mogliśmy poznać Ciebie osobiście. Jezus mieszka w naszych sercach. Mamy już gotowe mieszkania w niebie. Mamy Twoją opiekę. Ty jesteś naszym pasterzem. My należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoimi owcami. Daj nam, Panie, każdego dnia przeżywać i doświadczać tej nowej rzeczywistości, wiecznego związku z Tobą. Prosimy Cię też o tych, którzy Cię nie znają, aby rzeczywiście zapragnęli, tak jak syn marnotrawny, powrotu do swego Ojca, żeby zapragnęli doświadczenia Twojej miłości. Prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj mamy, no, myślę, że taki ciekawy pod względem poznawczym temat, bo apostoł Paweł zadaje pytanie, które się nasuwa samo przejście. Mówiliśmy wczoraj dość prosty przykład ze stosunków międzyludzkich, że jak jest testament już uprawomocniony, no to nic nie można w nim zmienić. No i dlatego apostoł Paweł mówi, no jak można zmienić coś w przymierzu z Abrahamem, które zostało zawarte, zaklepane. Pamiętamy, opisywałem jak, że to Bóg jednostronnie go zagwarantował, a 430 lat potem przyszło prawo mojżeszowe, czyli to, co objawił Bóg Mojżeszowi w postaci 10 przykazań i później jeszcze więcej, tam mówi się o kilkuset, nawet 600, czy iluś tam przepisów przeróżnych dotyczących regulacji życia narodu wybranego, z takim zastrzeżeniem, że albo bierzecie wszystko i co do joty wszystko przestrzegacie, albo nie wchodzicie w to przymierze. Oni powiedzieli, wchodzimy, wszystko będziemy przestrzegać. No bo teraz, jeśli wejdziecie w to przymierze, to jak wypełnicie wszystko, będziecie mieć nagrodę. Ale jak nie wypełnicie jednego, będziecie mieć straszną karę. Żydzi twierdzili, że dadzą sobie radę, nie ma najmniejszego problemu. No to apostoł Paweł teraz zadaje pytanie, no to po co ten zakon? Po co te przykazania, które Bóg dał? Przecież one tylko skomplikowały życie. Bo było już, była obietnica, że zbawienie Bóg daje jako prezent jednostronnie, nie? To on przeszedł, pamiętacie, przez te rozpołowione zwierzęta, nie? A teraz nagle pojawia się prawo. I kto wypełni prawo, przezeń żyć będzie, nie? Po co to wszystko? No to czytajmy. Czymże więc jest zakon? Zakon, prawo, to w zależności od tłumaczenia, jak ktoś ma Biblię tysiąclecia, będzie w tym miejscu miał prawo, a Biblia brytyjska konsekwentnie używa słowo zakon, pojęcie zakon. Czym więc jest zakon? Został on dodany, zobaczcie, to jest kontynuacja tej poprzedniej narracji, 430 lat potem. Został on dodany z powodu przestępstw. Aż do przyjścia potomka. Aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi po to, aby to, wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tu przerwiemy, choć narracja idzie dalej, to jak Bóg da, jutro pociągniemy. Rzeczywiście tekst jest bardzo bogaty w nowe informacje. Szczególnie ci z was, którzy od niedawna interesują się Biblią, czyli czytają Biblię dopiero od kilku tam tygodni, miesięcy i tak dalej, no to myślę, że uzyskaliście bardzo ciekawy wgląd w rolę Starego Testamentu, rozumianego jako przymierze z Mojżeszem. No, jedźmy po kolei. Czymże więc jest zakon? Pierwszy taki powód, został on dodany. Czyli sprawdźmy jeszcze raz, czy tutaj to słowo dodany gwoli zostało przyłączone, aż kiedy tam, przyłączone. Czyli widać, że to jest jakiś twór, można powiedzieć, dodatkowy, obcy, pierwotny. Nie? Że Boży plan pokazuje się właśnie w tej obietnicy danej Abrahamowi i 16 werset 3:16. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Czyli właśnie w Chrystusie zapowiedź dana Abrahamowi, będą błogosławione, czyli szczęśliwe wszystkie narody. W nim można znaleźć szczęście, w nim można znaleźć wypełnienie tych obietnic, które zostały dane narodom za pośrednictwem Abrahama, czyli zostały złożone, można powiedzieć, Abrahamowi, a przez to wszystkim narodom, czyli także Polakom. Czyli pierwsza rzecz, że to jest coś dodanego, bo zobaczcie, jaki jest problem. Przychodzą apostoł Paweł w kościołach Galacji, to jest południowo-zachodnia Azja, tam blisko Syrii, powiedzmy, gdzieś w tym rejonie, Turcja, południowo-zachodnia Turcja, blisko Syrii w tym rejonie, stąd to pierwsze te miasta, jak z Antiochii Paweł ruszył z Barnabą na pierwszą wyprawę misyjną, tam założyli te pierwsze kościoły i do nich pisze. Bo kiedy on im ogłosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, tu zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. On im przedstawił Chrystusa ukrzyżowanego za ich grzechy. Oni uwierzyli, otrzymali zbawienie, są usprawiedliwieni przed Bogiem, otrzymali Ducha Świętego. A potem, kiedy Paweł odszedł, w to miejsce przyszli fałszywi nauczyciele i zaczęli mówić całkowicie przeciwną Ewangelię, przeciwną drogę zbawienia niż apostoł Paweł. Zaczęli mówić, że wiara w Chrystusa dobrze, ale musicie zachowywać prawo mojżeszowe. Musicie dać się obrzezać, a potem zachowywać wszystko, co jest zapisane w prawie Mojżesza. Nie? To było ich zwodzenie i rzeczywiście widać, że dużo tych Galacjan dało się temu zwieść, otumanić i tak dalej. I teraz on tłumaczy mi, zobaczcie, jak wy możecie mówić, że zbawienie jest przez zakon, czy wiara plus zakon, czy wiara plus uczynki, bo zakon to są pewne prawa, które trzeba wypełnić, czyli uczynki według jakiejś litery, według prawa, nie? Według kodeksu, nie? Kiedy to jest coś dodanego, to jest coś obcego obietnicy. Najpierw była obietnica, a teraz, to mówiliśmy wczoraj, tymczasowo zostało coś dodane. I zobaczcie, czyli pierwsze odkrycie, Paweł mówi, to jest coś dodanego, obcego obietnicy. I pokazuje, dlaczego zostało dane. To jest bardzo ciekawe. Z powodu przestępstw. Z powodu przestępstw. Sprawdźmy sobie w tekście greckim, też jest przestępstw. Jak to rozumieć? Macie może jakąś propozycję, że prawo zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczyła obietnica, no to wiemy, o kogo chodzi, aż do przyjścia Chrystusa. Ma ktoś jakiś pomysł? No bo dodany, rozumiemy, ten interwał czasowy 430 lat, rozumiemy, że nie może w żaden sposób naruszyć obietnicy, nie? Czyli nie można mówić obietnica plus prawo, nie? To się w ogóle nigdy nie sklei, nie? A co znaczy to, że z powodu przestępstw, Radek?
Może taka rola hamulca, nie? Próba przehamowania, ale też, no tak jak z listu do Rzymian wiemy, żeby tam ludzie mieli świadomość tego swojego grzechu. Wiemy, że tam w sercu mamy, znaczy z natury ludzie mają zakon w sobie, ale wiemy, że sobie nie można zagłuszyć i może to prawo jakoś ma pomóc przehamować albo pomóc się uświadomić swoją grzeszność.
To, co powiedziałeś, można by szerzej, no, opis tego jest w 23 wersecie. Nie? Zanim zaś przyszła wiara, tu jest mowa w kontekście wiara usprawiedliwiająca w Jezusa Chrystusa, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Zamknięci i trzymani pod strażą. Jak wam się to kojarzy? Z czym wam się to kojarzy? Tam? Coś jak z więzienie? Mhm. Chociaż tu pilnowanie. Tu 25 werset opisuje, czy chodzi o więzienie, czy chodzi o pieczę. Nie? Bo podobną jak gdyby postawę czy środowisko jest dla dzieci. Nie? Buduje im się pewne granice. Nie? Tu jest plac zabaw, tu jest płot i możesz się bawić tu, a nie tu. Nie? Dorosłemu już się tak nie robi, nie? Ale dziecku się wyznacza granice. W tych granicach możesz się poruszać bezpiecznie. Tych granic nie wolno ci przekraczać. I tu rzeczywiście 25 werset to jest takie słowo. Zaraz zobaczmy, czy jak ono tu jest. 3:25. Fajne tutaj są takie słowotwory w tym tekście interlinearu. To jest taki tekst Nowego Testamentu, gdzie jest tekst grecki, no i próba takiego dosłownego na polski. Oczywiście są kody gramatyczne, ale to tam trochę wyższa szkoła jazdy, to może kiedy indziej opowiem. Przed zaś przyjść wiara, pod prawem byliśmy pilnowani, współzakluczeni, to jest właśnie to, ku mający następnie wiara zostać objawiona. Także prawo o paidagogos, wychowawcą, nie? Że było, tu jest jeszcze też, to jest taki opiekun do dziecka właśnie. Zwykle to byli kiedyś niewolnicy, nie? Tacy jak później już w Polsce szlacheckiej, to się wynajmowało guwernanta albo guwernantkę, nie? Że dziecko dostawało takiego stróża, który je uczył, ale też i pilnował, żeby pewnych granic nie przekroczyło. Także tu ten trop, który Radek mówi, że było to zabezpieczenie dla ludu Bożego. Dla ludu wybranego, czyli dla Izraela. Pewne granice Bóg im pokazał. Oni rzeczywiście te granice ciągle przekraczali, no ale później wracali i też zwykle jak są granice, a dziecko no, w miarę stara się być posłuszne, no to nie pójdzie aż tak daleko, nie? Czyli była to ochrona dla Izraela, żeby się po prostu całkowicie nie rozpłynął w tym wrogim, pogańskim świecie. I rzeczywiście to zadziałało. Rzeczywiście to zadziałało. Oczywiście oni poszli w kierunku takim, no bym powiedział trochę izolacjonistyczno-pyszałkowatym, że zaczęli się uważać za wyższych i lepszych z powodu tego, że mają prawo. Chociaż to nieprawda, bo oni to prawo łamali. Jest jeszcze druga ta rola prawa, to z powodu przestępstw, bo kiedy człowiek wie, że zrobił coś złego? Jeśli jest norma, nie? Tę normę możemy mieć w sumieniu, możemy mieć na piśmie, możemy mieć od rodziców, bo babcia mówiła, czy dziadek mówił, nie? No, różnie, ale musimy mieć jakąś normę. Czyli musi być dobro i zło skodyfikowane w jakiś sposób, nie? Czyli musi być to wolno, tego nie wolno. Jak zrobimy to, czego nie wolno, no to zrobiliśmy źle, nie? Proste jak dwa razy dwa. I tu jest ten, taki, ta wskazówka, że zobaczcie, że z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Czyli z jednej strony to, kiedy Jezus przyjdzie, to coś się zmieni w tym zakresie tego strzeżenia, nie? Że jak gdyby staniemy się dorośli, czyli wolni w tym, a nie ktoś nas będzie pilnował tak z zewnątrz, można powiedzieć, ale pamiętacie zapewne taką tę historię nad rzeką Jordan, która się rozgrywała. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, pojawił się wcześniej ktoś, kto się nazywał Jan Chrzciciel. I on przypominał Izraelowi o ich grzechach. On im mówił, że niebawem przyjdzie Zbawiciel. I oni przychodzili do Jordanu się chrzcić. Byliśmy niedawno nad Jordanem, tam rzeczywiście dzisiaj ludzie przychodzą się chrzcić, myśląc, że naśladują Jezusa. To jest oczywiście nieprawda, niezrozumienie teologiczne właśnie tego chrztu janowego. Nie będę może teraz temu zbyt długo czasu poświęcał, ale tamten chrzest oznaczał: uznaję, że jestem grzeszny. Uznaję, że łamię prawo dane od Boga, właśnie to prawo mojżeszowe, o którym mówimy. Uznaję, że potrzebuję Zbawiciela, potrzebuję Mesjasza. Dlatego, kiedy Jezus przyszedł dać się ochrzcić, to Jan Chrzciciel mówi: nie, no ciebie nie mogę ochrzcić, bo ty jesteś bezgrzeszny, ty nie potrzebujesz Zbawiciela, ty jesteś Mesjaszem. A wtedy Jezus powiedział: dobrze, niech się wszystko zgodnie odbędzie. Ochrzcij mnie, mimo że wiesz, że to mi jest do niczego niepotrzebne, ale to jest symbol utożsamienia się Jezusa ze swoim ludem, z ludzkością, z grzeszną ludzkością. Nie? To właśnie znaczy chrzest Jezusa. No, ci ludzie, którzy dzisiaj tam te chrzty robią, to niby, że to jakieś ich nawrócenie ma symbolizować, całkowicie pomylone, ale to może kiedyś pomyśl dziś, bo to już nagrałem nad Jordanem, to może pokażemy niebawem. Nie? Mamy to także. Dobra, wracamy, czyli wiemy już, co znaczy, zobaczcie, no daleko to myśmy dzisiaj nie doszli, jesteśmy w 19 wersecie ciągle. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. To jest też kolejna cecha. Co wam się od razu powinno przypomnieć? Przez pośrednika. A pamiętacie, od czego się list zaczyna? Otwórzmy pierwszy. Paweł, apostoł, czyli posłany, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Chrystusa, Jezusa i Boga Ojca. I później 11. Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Apostoł Paweł mówi, że żaden z ludzi, nie było pośrednika, to sam Jezus Chrystus mu mówił. Nie? No to tu właśnie mamy kolejną różnicę. Tamto przyszło przez pośrednika. To usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa sam Bóg objawia. No to chyba jest różnica autorytetu. On pokazuje, kogo słuchać. Nie? No. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. No tu by można, tu zadam pracę domową. Zastanówcie się nad tym. Jest werset w liście do Tymoteusza. Zaraz go sobie tu znajdziemy. 2:5. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To jest jedno stwierdzenie. A drugie mamy tu. Tamto było dane przez pośrednika, nie, ludziom. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. I tu czytaliśmy, że apostoł Paweł mówi, że dostał tę Ewangelię, że on jest apostołem, czyli bezpośrednio wyznaczonym przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Jak to pogodzić? No to jutro możemy się tym więcej na tym się skupić. A teraz jeszcze dokończmy rozważanie tego tekstu. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Czyli jak gdyby Bóg się jakoś pomylił i robi rzeczy takie chaotyczne czy niezwiązane ze sobą? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Czy rozumiecie? Gdyby Bóg dał w rzeczywistości autentyczne dwie drogi zbawienia, jedna przez wypełnianie jakichś praw, a druga przez wiarę w Chrystusa, to by przeczył sam sobie. Bo tu mówi, że tylko przez wiarę, a tu mówi, że tylko że da się przez prawo. Nie? I mówi, rzeczywiście tak by było, że to by było przeciwko obietnicom, gdyby zakon, czyli prawo, mogło dać życie człowiekowi. Czyli gdyby było zbawienie przez uczynki i jakieś rytualne tam sakramenty, czy różne takie rzeczy. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu i byłaby sprzeczność. Nie? Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane, czyli każdy człowiek, ty, ja, Matka Boska też, poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, było dane na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. W tym sensie absolutnie zakon nie stoi w sprzeczności z drogą zbawienia przez wiarę. Bo on miał tylko strzec ludzi do czasu, strzec naród wybrany do czasu przyjścia Chrystusa i miał im unaocznić, jak bardzo potrzebują Zbawiciela, czyli jak często grzeszą. I w tym sensie wypełnia się, że tak powiem, zamiar Boży i pokazuje się mądrość Boża. To tylko głupi ludzie, nie rozumiejąc tego, próbują mieszać te porządki zbawienia przez wiarę i zbawienia przez wiarę plus uczynki, sakramenty, wytrwania czy jakieś tam inne kucypały. No, końcówka to już mniej więcej czytaliśmy. Zanim zaś przyszła wiara, o tym mówiłem, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Czyli zakon absolutnie nie usprawiedliwia. Dopiero kiedy zobaczyliśmy potrzebę Chrystusa, dopiero wtedy mogliśmy być usprawiedliwieni, czyli zbawieni, sprawiedliwi w oczach Boga. I tu jeszcze, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. To jest kolejny jasny werset, list do Hebrajczyków, bardziej rozwija to, że już dzisiaj nie chrześcijanie nie są zamknięci rygorami Starego Testamentu, rozumianego jako prawo mojżeszowe, czyli tego nie ruszaj, tego nie tykaj, taki sabacik, takie święto, tu obrzezanko, tu tamto, śmanto i owanto. Nie, tego dla chrześcijan nie ma. Już nie jesteś pod strażą przewodnika. I werset 26, na nim zakończymy. Zobaczcie. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi. To mówi papież Franciszek. Czyżby mówił prawdę? Papież Franciszek stawia tu kropkę. Zwróciliście na to uwagę, drodzy katolicy? Papież Franciszek mówi, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Niezależnie w co wierzą, niezależnie co robią, niezależnie od tego, czy zaufali Jezusowi, czy nie. Papież Franciszek twierdzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga i wielokrotnie to powtarzał. Mówił, że muzułmanie są też dziećmi Boga i tak dalej. A zobaczcie, co tu jest napisane. Bo wcale kropki tu nie ma. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I kropka jest dopiero. Ja tyle. Praca domowa jest. Proszę dzisiaj nie odpowiadać na pracę domową, żeby nie psuć innym zabawy czy tej przygody szukania, myślenia, jak te dwa teksty pogodzić, ale jeśli ktoś by chciał jakąś inną myśl swoją przedstawić, to bardzo proszę.
Rafał Bąk. Prawo również jednoczyło lud Boży w jedności. Dzięki prawu trwali lepiej lub gorzej przy Bogu.
No tak, to mówiliśmy, zgadza się. Była to dla nich taka ochronna funkcja i tożsamościowa, tak jak tu Rafał mówisz. Mhm.
Jan Janowski, jak pogodzić ten fragment o zakonie z Ewangelią Jana 14:15? Czy w omawianym fragmencie i tym z Ewangelii Jana jest mowa o tym samym zakonie?
No, zaraz zobaczmy, bo 4:15 to mi się rozmowa... Czekaj, 14? 14 rozdział? A, to nie. Myślałem, że chodzi o rozmowę z Samarytanką. Akurat dzisiaj rano o niejśmy mówili. W pomyśl dziś to... Jan 14, momencik. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Gdzie tu jest sprzeczność? Bo musiałby pan wyjaśnić. Po pierwsze, nie ma mowy o przykazaniach mojżeszowych. Nie? Po drugie, jest to nie sposób na uzyskanie usprawiedliwienia, czyli zbawienia, tylko sposób pokazywania miłości Jezusowi. No proste jak drut. Czy są jeszcze jakieś? Czy na naszym komunikatorze ktoś by chciał jeszcze coś ciekawego powiedzieć? Ten fragment mu pomógł, czy coś zrozumiał z niego nowego? Słucham? Nikt się nie zgłasza. No, szkoda. Zawsze lubię, jak ktoś coś powie. No. Jest poczucie, że z drugiej strony też ktoś jest.
Podobne już głosy, co padały, ale Casa Pueblo pisze, że z powodu przestępstw, czyli żeby był wzorzec zachowań do czasu przyjścia Jezusa.
Wzorzec zachowań i świadomość grzechu, bo to jest bardzo ważne, nie? Że człowiek nie przyjdzie do Chrystusa po zbawienie, jeśli nie ma świadomości, że się topi, bo zbawienie to jest uratowanie. Ja mówię, jak leżysz na plaży, to możesz szczerze zawołać do ratownika: ratunku! Albo jak siedzisz po kolana w wodzie, nie? Albo jak się bawisz tam z dziećmi, wiesz, nie ma fali i tak dalej. Ale kiedy przekroczyłeś, że tak powiem, fazę zabawy, fala cię wciągnęła i cię tam wywraca, łbem o dno walisz co jakiś czas, nie? I zalewa cię, to wtedy jak ci się uda na chwilę usta i jeszcze jakieś tchnienie jest w płucach, o, wtedy szczerze zawołasz ratunku. O, właśnie to jest rola prawa, żebyśmy zrozumieli naszą paskudną, obrzydliwą grzeszność. Stary Testament bardzo często używał naprawdę dojmujących określeń. To wam powiem jedno. Jest mowa, że wasze grzechy są jak wasze życie z grzechami jest jak skrwawiona szmata. Teraz uwaga, jak nie chcecie słuchać, to wyłączcie. W rzeczywistości tam jest jak zużyta podpaska. A teraz się pomódlmy. Tyle przed Bogiem warte jest, jeśli chodzi o wejście do nieba, nasze życie, nasze uczynki. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że Ty tak bardzo nas ukochałeś, nas, którzy jesteśmy grzesznikami, nad którymi nie powinno być zmiłowania. Sprawiedliwie wszyscy powinniśmy wylądować w piekle, na wieki oddzieleni od Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty przyjąłeś tę misję, poszedłeś za nas na krzyż. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy już doświadczać radości z Twojego zbawienia, że Ty niewinny dałeś swoje życie za nas, abyśmy my mogli żyć, ale dałeś nam też przywilej mówienia Twojej Ewangelii tym, którzy jeszcze są pod przekleństwem prawa, tym, którzy choć nie chcą, to grzeszą, tym, nad którymi ciąży piekło, że możemy im pokazywać drogę do domu, możemy pokazywać im drogę do Ojca. Chwała Ci, Panie Jezu, żeś nas wziął do tej roboty. Amen. No to do jutra.